Doktor Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS jest gościem Studia Wschodniego. Wracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy o sytuacji na Kaukazie, o sytuacji w Górskim Karabachu. Ale chciałbym teraz jakby zacząć od takich najnowszych też doniesień, bo francuskie media podają informacje, obarczając de facto Turcję za wznowienie tego konfliktu. Tam tejsi francuscy komentatorzy, eksperci, którzy wypowiadają się w mediach, dopatrują się próby tureckiej ekspansji. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron, który, jak powiedzieliśmy przed przerwą, podpisał się pod tym wspólnym, można powiedzieć, oświadczeniem wzywającym do pokoju. On poinformował w czwartek, że posiada informacje, które wskazują w sposób niewątpliwy, że syryjscy bojownicy z ugrupowań dżihadystycznych przybyli do Górskiego Karabachu z Turcji. Jego zdaniem jest to nowy, bardzo poważny fakt, który zmienia sytuację.
Trudno w sposób jednoznaczny potwierdzić doniesienia mówiące o kinetycznym, bezpośrednim zaangażowaniu Turcji. Nie mam jednak wątpliwości.
No bo rzeczywiście ta ingerencja, to zaangażowanie tureckie, ono nie zostało jakby oficjalnie potwierdzone, prawda? I mamy oskarżenie też Armenii, mówi, że Ankara tam rozmieściła swoje F-16 i taką bezpośrednią pomoc wojskową kieruje przeciwko właśnie Armenii.
Nie mam jednak wątpliwości, że biorąc pod uwagę ostatnią tą fazę gorącą konfliktu o Górski Karabach z początku lat 90. ówcześni decydenci tureccy, mówię tutaj o premierze Sulejmanie Demirel'u, byli bardzo ostrożni, mieli pewną mądrość, ponieważ przewidywali, że bezpośrednie zaangażowanie Turcji w tym konflikcie zagraża eskalacją międzyreligijnych napięć i konfliktów. Mam wrażenie, że tej wrażliwości premiera Demirel'a nie ma dzisiaj prezydent Recep Tayyip Erdogan i jest skłonny kuchennymi drzwiami w sposób hybrydowy wspierać stronę turkijską, to znaczy Azerów, w walce o odzyskanie honoru czy też po prostu terytorium Górskiego Karabachu. No, fatalna informacja dla kibiców piłki nożnej. Legia w fatalnym stylu przegrała starcie z zespołem Karabach Agdam, to element także pewnej symbolicznej walki i podkreślania tego, czy jest Karabach, nazwa klubu z Agdam.
Miasto mistrz Agdam, Azerbejdżanu.
Mistrz Azerbejdżanu, który oczywiście w Agdam nie może rozgrywać swoich spotkań z tego prostego względu, że leży on w strefie buforowej i dzisiaj przypomina z zachowaniem proporcji Warszawę po powstaniu warszawskim, rozgrywając swoje mecze w Baku. A zatem nie mam najmniejszych wątpliwości, że w tej narracji skupiania narodu azerskiego pod flagą i dolewania tego patriotycznego paliwa, prezydent Ilham Alijew jest bardzo skuteczny i chce prawdopodobnie poprzez eskalowanie konfliktu w Górskim Karabachu przy okazji osłabić opozycję demokratyczną w Azerbejdżanie i jeszcze bardziej umocnić, skonsolidować swoją władzę, bo mamy tutaj do czynienia oczywiście z systemem autorytarnym w opozycji do tego, co wydarzyło się w ostatnich latach jako tak zwana kolorowa rewolucja, w tym przypadku, jeśli dobrze pamiętam, jedwabna rewolucja w Erywaniu i przekazanie władzy w ręce demokratów. I tu też jest pewien kontrast. Generalnie rzecz biorąc, tych kontrastów jest bardzo dużo. Kontrastem jest także w ostatnich latach tempo rozwoju gospodarczego. Armenia rozwija się całkiem przyzwoicie, gorzej idzie gospodarce azerskiej pomimo posiadania ogromnych złóż surowcowych. Mówimy tutaj o ropie naftowej i gazu ziemnym. Mówimy tutaj także o przesyłaniu tych surowców dalej na zachód, także do Unii Europejskiej. Kolejny wątek, który państwa unijne
no właśnie,
powinien tak
bo ten,
interesować.
Można powiedzieć, taki geopolityczny wątek, czy to geopolityczne znaczenie konfliktu, ono może dzisiaj w momencie, w którym trwają walki, nie jest wysuwane to na pierwszy plan, ale no, trudno też nie odnieść wrażenia, że to, że konflikt toczy się w miejscu, przez który przechodzą rurociągi o zasadniczym znaczeniu dla światowych
tak,
rynków
tak. One,
ropy.
One na szczęście omijają Górski Karabach, idąc w kierunku Tbilisi i tak wykorzystując taki bypass. Niemniej jednak SOCAR, czyli Państwowa Spółka Energetyczna Azerska, wydała oświadczenie, że infrastruktura przesyłowa jest bezpieczna. Państwo zdało tutaj egzamin i zabezpieczyło infrastrukturę przesyłową. To niewątpliwie też jest wątek ciekawy. No, ja nie spodziewam się w najbliższych dniach, tygodniach działań ze strony Armenii dywersyjnych. Można byłoby sobie to wyobrazić może nieco dalej. Takie działania przecież były prowadzone w Syrii. To jednak jest troszkę inny i klimat, i mam wrażenie inna mentalność. Tu trudno jednak nie zauważyć, że Armenia gra w defensywie. Co to oznacza? Pytanie, jak daleko może się wycofać, chcąc nie utracić twarzy, jednocześnie wystąpić w ewentualnych negocjacjach z wykorzystaniem tak zwanej grupy mińskiej OBWE, czyli Rosji, Francji i Stanów Zjednoczonych z jakimś elementem przewagi, a nie jako ktoś, kto nie ma żadnych argumentów w ręce. Wątek bardzo ciekawy, panie redaktorze, to wątek rosyjski, to znaczy to, dlaczego Rosja do dnia dzisiejszego nie przejęła inicjatywy, w sposób otwarty nie opowiedziała się po stronie armeńskiej, co przecież miało miejsce na początku lat 90. Obecność wojsk rosyjskich w bazie na terenie Armenii, zobowiązania sojusznicze, biorąc pod uwagę OUBZ, o którym mówiłem wcześniej, Organizację Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego, to takie tak zwane azjatyckie NATO według wielu ekspertów. Zwróciłbym uwagę na wątek tożsamościowy, wątek islamu. Oto dzisiaj około 15% populacji Federacji Rosyjskiej to muzułmanie. Jeśli popatrzymy na kwestie struktury armii rosyjskiej, to dwa razy więcej, 30% żołnierzy rosyjskich to muzułmanie. No nie trzeba nikomu tłumaczyć takich pojęć jak...
Kilka milionów muzułmanów tak mieszka jest w Moskwie.
Tak jest, teatr na Dubrowce, kwestie związane z Czeczenią, Osetią, Dagestanem i tak dalej. Rosja jest dzisiaj niewątpliwie, nie chcę powiedzieć tykającą bombą zegarową, ale prezydent Władimir Putin zdaje sobie wyraźnie sprawę z tego, że musi liczyć się z populacją muzułmańską. Chce w jakiś sposób ją integrować i tu wydaje mi się osobiście, choć tego nie ma w obecnych analizach na temat tego konfliktu, zwróciłbym uwagę na pewną ostrożność zbytniego identyfikowania się z chrześcijańskim państwem, jakim jest Armenia, w kontrze do Azerbejdżanu. I to jest wątek, który też trzeba brać pod uwagę. Kolejnym wątkiem bardzo ciekawym a jest Iran jako państwo, które przecież graniczy z Azerbejdżanem, posiada także całkiem liczną mniejszość etniczną azerską, a to nawet około 16% populacji Iranu. Państwo Ajatollahów w tym konflikcie wydaje się również zajmować bardzo ciekawą pozycję. Jako muzułmanie denominacji szyickiej, wydawałoby się, że powinni tychże szyitów azerskich wyraźnie wspierać, nic bardziej mylnego. Dlaczego Teheran przyjmuje ostrożne stanowisko, jeśli nie powiedzieć faworyzuje Armenię w tym starciu. Robi to z jednej głównej przyczyny, z obawy przed rosnącą potęgą świata tureckiego i Turcji jako takiej, ale przede wszystkim także obawą przed tym, że zbytnie wpływy tureckie, azerskie w regionie mogą prędzej czy później oznaczać powstanie czegoś w rodzaju południowego Azerbejdżanu. Południowego Azerbejdżanu, który prędzej czy później mógłby dążyć do zjednoczenia z Azerbejdżanem właściwym. Warto o tym pamiętać. Oczywiście dzisiaj także Azerbejdżan ma stosunkowo dobre relacje dyplomatyczne z Izraelem, a kim Izrael, czym Izrael jest dla ajatollahów, to nie musimy nikomu przypominać. Mówimy tutaj przecież o wielkim szatanie. A zatem ta mapa interesów jest szalenie ciekawa. Pokazuje, że choć Górski Karabach jest reliktem zimnej wojny, jest odpryskiem, który pozostał, to aktualizuje się on w czasie rzeczywistym i musimy brać pod uwagę zmienny układ sił w regionie Bliskiego Wschodu i także w szerszym kontekście, co może oznaczać, że osiągnięcie porozumienia i pozostawienie status quo, które byłoby na pewno chyba najlepszym rozwiązaniem dla strony armeńskiej, jest mało prawdopodobne.
Czyli taka wojna pozycyjna, należy się spodziewać, że ona będzie trwała, jeśli te najbardziej krwawe momenty zostaną zakończone, to niewiele się tak naprawdę zmieni.
Ja nie mam tutaj złudzeń, że remedium na sposobem deeskalacji tego konfliktu będzie odcięcie tureckiego, moralnego i prawdopodobnie nie tylko moralnego wsparcia dla Azerbejdżanu. Natomiast wydatki zbrojeniowe w ostatnich latach Republiki Azerbejdżanu są, jeśli mnie pamięć nie myli, 5-6-krotnie wyższe niż Republiki Armenii. To też wiele mówi. Filmiki, które można w sieci internetowej oglądać, pokazujące ogromną determinację, być może nawet graniczącą z furią żołnierzy azerskich, którzy pokazują zdobycze. Mamy do czynienia nie tylko z wojną realną, która jednak przypomina klasyczną wojnę w okopach, gdzie obydwie strony okopują się na swoich pozycjach, wymieniają ogień. No te już dosyć słynne obrazki pokazujące ostrzał z karabinów AK-47 w niebo z myślą o zestrzeleniu dronów. No to nam pokazuje, że ten konflikt przypomina jakiś relikt zimnowojenny. Niemniej jednak wykorzystanie nowej technologii też ma miejsce na ograniczoną skalę. No i to zaangażowanie tureckie, jeśli to wszystko się potwierdzi. Turecki F-16 miał złamać przestrzeń powietrzną Republiki Armenii. No to na pewno nie są wydarzenia, które sprzyjają dialogowi w tym przypadku. Strona azerska, która jest w ofensywie, wyraźnie mówi, że rozmowy tak, ale w sytuacji, kiedy osiągniemy swoje cele, to znaczy przywrócimy Karabach macierzy, tak jak zresztą prawo międzynarodowe i mapa. Geografia polityczna dzisiaj jest tutaj bardzo bezwzględna. Karabach jest częścią Azerbejdżanu i to też wiąże ręce społeczności międzynarodowej, ponieważ Republika Armenii i siły Górskiego Karabachu nie wywiązały się między innymi do dzisiaj z rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 882 z 1992 roku, która nakazywała wycofanie się po zdobyciu obszaru Kalbadżar i nie wycofały się z tego bardzo kluczowego obszaru na zachód od właściwego Górskiego Karabachu, który jest takim mostem łączącym Górski Karabach z jego państwem macierzystym, czyli Republiką Armenii. Bez tego połączenia nie ma najmniejszych złudzeń, że strona azerska siły Górskiego Karabachu pokonałaby w przeciągu kilku dni, być może nawet kilkudziesięciu godzin.
Górski Karabach właściwie z tego wynika, że jest zakładnikiem swojego położenia I tutaj...
Tak, można tak powiedzieć. To generalnie jest przypadek także innych, podobnych, tak zwanych państw de facto, które posiadają elementy państwowości w rozumieniu kontroli terytorium, określonego terytorium, ludności, która identyfikuje się z władzą. I właśnie ta władza, i to też jest pewien przyczynek do dyskusji o dlaczego akurat w roku 2020 ten konflikt się eskaluje. W maju tego roku w Republice Arcach odbyła się druga runda wyborów prezydenckich, zaś w marcu wybory parlamentarne. Świat jednoznacznie oświadczył, że nie będzie uznawać tych wyborów. Mówimy tutaj o OBWE, mówimy tutaj o NATO, mówimy tutaj o Unii Europejskiej. Tymczasem oczywiście jedynym podmiotem, który pogratulował mieszkańcom Górskiego Karabachu dokonania wyboru, wyboru prezydenta i Izby Parlamentarnej, była Republika Armenii. Mówimy tutaj zatem o konflikcie percepcji. Nie tylko konflikcie interesów, ale konflikcie percepcji tego, co jest dopuszczalne, a co dopuszczalne nie jest. Wydaje się zatem, że chcąc zachować prawne status quo, Armenia będzie miała bardzo trudne zadanie, biorąc pod uwagę fakt, że wciąż de jure to terytorium nie leży w granicach Armenii, a jest nadal częścią Azerbejdżanu. Jednocześnie trudno jest tutaj negować to, że na tym terenie Ormianie różne koleje losu do tego doprowadziły, stanowią dzisiaj większość i na pewno mają prawo, by politykę konstruować na swój obraz i podobieństwo.
To jeszcze na koniec, panie doktorze, chciałem zapytać, czy Polska ma jakieś realne interesy w tamtej części świata?
Obszar Kaukazu Południowego w ostatnich latach jest niewątpliwie kierunkiem aktywności dyplomatycznej. Prezydent Andrzej Duda, jeśli mnie pamięć nie myli, w zeszłym roku był w Baku. Mowa tutaj przede wszystkim o współpracy dotyczącej sektora rolno-spożywczego, ale także myślę, że kwestie energetyczne są także brane pod uwagę, były brane pod uwagę. I jakby wydaje mi się, że polska dyplomacja w tym przypadku stara się grać na tych obu fortepianach. I fortepianie związanym z interesami, które mogą wiązać się ze zbliżenia z Armenią i tym fortepianie azerskim. I tutaj nie mam wątpliwości, że kwestie współpracy będą rozwijane, a to niewątpliwie wymusza na Warszawie przyjęcie maksymalnie neutralnego stanowiska apolitycznego i nawoływanie obu stron do zaprzestania działań zbrojnych. Z pewnością Polska nie będzie tutaj odgrywała istotnej roli mediatora. Niemniej jednak swoje interesy w tym obszarze posiadamy i będziemy starać się je utrzymywać.
I tu stawiamy kropkę. Dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS był gościem Studia Wschodniego. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, do usłyszenia.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.